Jesteśmy w nowym roku.
Być może wieszamy, jak to ktoś kiedyś powiedział, jeden z ostatnich kalendarzy. Nie wiemy tego, ale żyjemy w takim poczuciu, w takim przekonaniu, że wszystko zmierza w jednym kierunku. Nie znamy dnia ani godziny, a nawet nie znamy roku, jak niektórzy by chcieli znać. Pamiętam 2012 rok, pamiętam lata poprzednie, tutaj nawet w okolicy Warszawy pojawiły się takie duże billboardy, że właściwie to już nawet był konkretny dzień wyznaczony, że ta epoka się kończy, ale wiemy z Bożego Słowa, że my nie możemy tego w ten sposób wiedzieć. Natomiast możemy wiedzieć, że ten czas się przybliża. Więc choć to wszystko jest prawda, to wszystko jest rzeczywistość, to wszystko ładnie wygląda, możemy tak w tym świecie, w tym Bożym świecie te piękne rzeczy, kolory zobaczyć i to, co troszkę też spod ludzkiej ręki czasami wychodzi jako stworzenia, to jednak to Boże stworzenie, tak jak dzisiaj też już słyszeliśmy, jest spowijane ciągle jeszcze ciemnością. A ta ciemność właśnie być może aktualnie, tak Boże Słowo też zapowiada, że będzie gęstnieć. Ale też jak czytaliśmy, Bóg jest nad tym wszystkim i Bóg z tej ciemności chce nas wyprowadzić, chce wyprowadzić swój lud. Więc chciałbym, abyśmy zobaczyli troszeczkę, co Bóg na ten temat mówi i jakie jest w tym nasze miejsce, jaka jest w tym nasza rola, jakie jest w tym nasze zadanie wtedy, kiedy jest ciemno. Boże stworzenie jest piękne, ale właśnie na skutek grzechu, na skutek tego, jak człowiek żyje, postępuje, zachowuje się i jaki ma stosunek do Boga i Bożego Słowa, to Boże stworzenie nie zawsze widać, że jest takie piękne. Nie zawsze możemy to w ten sposób dostrzegać, nawet nam czasami to przesłania. Więc chciałbym, abyśmy przeczytali z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału na początek, żebyśmy przeczytali pierwsze 15 wierszy. One odnoszą się do czasów, w których żyjemy, w jakim sensie odnoszą się, a potem żebyśmy skoncentrowali się na jednej wypowiedzi Pana Jezusa z tego fragmentu, żebyśmy zwrócili troszkę więcej uwagi i podążymy dalej. Proszę, żebyście ze mną śledzili. Czytam z przekładu literackiego, z tego, którego było już dzisiaj czytane. Gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. Wtedy im powiedział, widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego na osobności i zapytali, powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku. Jezus odpowiedział, uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja powiedzą i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi. Ale gdy to wszystko będzie ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Dobra nowina o królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela, kto czyta, niech zwróci na to uwagę. Amen. Do tego miejsca chciałem przeczytać. Gdybyśmy czytali te same słowa, czy tą samą mowę Jezusa w Ewangelii Łukasza, to jeszcze tam Łukasz wydobywa pewien szczegół. Wspomina też to, czego Mateusz nie zapisał, że oprócz głodu pojawią się też zarazy. Tutaj akurat nie ma mowy, ale Jezus też to powiedział i Łukasz to przytacza. I mam wrażenie, że kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że żyjemy w takiej rzeczywistości. Że wiele z tych rzeczy jakby dotyka nas, jest obok nas. No słyszymy zaraz przy swojej granicy wieści wojenne. Wszyscy się zastanawiają, codziennie słychać ekspertów różnych, którzy mówią, czy już to się wydarzy, czy jeszcze nie. Czy na pewno, czy bardzo prawdopodobnie. Powiem wam, ja kilka lat temu słuchałem naszego eksperta, generała w stanie spoczynku i to kilka lat temu była mowa na temat możliwej agresji Rosji i tak humorystycznie ja mieszkam po prawej stronie Wisły, po prawej stronie Warszawy i oczywiście różne warianty były rozstrzygane, ale na koniec dwa razy ten prowadzący, a drugi raz na koniec powtórzył to, proszę mi tak powiedzieć, może tak troszeczkę mówię humorystycznie to ujmę, bo ja też, mówi ten prowadzący dziennikarz, też mieszkam po prawej stronie Warszawy. Czy mam robić remont mieszkania, czy nie? Ponieważ linia graniczna, którą można przyjąć strategicznie w przypadku inwazji na zachód, prawdopodobnie mogłaby być umieszczona na granicy Wisły. Tak oszacował ten nasz generał. To słyszymy, a teraz nagle jest coś bardzo realnego. Coś dzieje się na naszej granicy. Te różne rzeczy dzieją się w różnych miejscach świata. Nagle jakieś trzęsienie ziemi podwodne było niedawno, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo gdzieś tam świeżo. I Jezus o tym mówi, pomijając już tych różnych namaszczonych, którzy wprost nazywają się Chrystusami, albo nie wprost nazywają się Chrystusami, ale mówią, że ten Chrystus to jakby przez nich działa. Na polskim rynku również już bardzo, bardzo, bardzo energicznie od kilku lat działa taka grupa ze wschodu dalekiego, tym razem z Chin. Nie wiem, czy się zetknęliście, czy nie, ale bardzo aktywnie w sieci działają. Nazywają się Kościół Boga Wszechmogącego. Bardzo, bardzo ciekawie wygląda to, co oni robią. Bardzo atrakcyjnie, bym powiedział, wygląda ta ich forma. I oni głoszą, że Chrystus już przyszedł po raz drugi. Przyszedł jako kobieta, która żyje w Chinach. Więc to jest taka, już bym powiedział, bardzo, bardzo, bardzo jednoznaczna sytuacja, prawda? Tutaj, znając Boże Słowo, możemy to bardzo jasno zrozumieć i bardzo jasno w jakiś sposób ocenić, ale tak czy inaczej widzimy, że Jezus odpowiedział na pytanie uczniów. Jedno z tych pytań brzmiało, jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego świata, tej rzeczywistości, czy tego wieku, tak jak to Żydzi ujmowali. I teraz widzimy, że te rzeczy się dzieją. Te rzeczy się wypełniają. Może nawet następuje jakaś intensyfikacja. Zszokowała mnie informacja, że może być w jakimś kraju na ziemi gorzej niż w Korei Północnej dla chrześcijan. I wiecie o tym, że po wielu, 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 wielu latach, kiedy Korea Północna była na szczycie listy i nigdy to się nie zmieniało, nastąpiła zmiana w ubiegłym roku? Na czele listy jest Afganistan. I chrześcijanie stamtąd muszą wyjeżdżać, muszą żyć w totalnym ukryciu, w totalnym podziemiu i ich życie jest na co dzień zagrożone. I to się dzieje w wielu różnych miejscach, może nie w takiej skali. Więc czytamy o rzeczach, które mają mieć miejsce pod koniec tej rzeczywistości, zanim Chrystus przyjdzie, ale kiedy to wszystko się dzieje, ósmy wiersz mówi, ale to wszystko będzie dopiero początek bólów porodowych. A końcówka wiersza szóstego mówi, te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. I potem dochodzimy do wiersza 14. I w wierszu 14 są słowa Jezusa, które brzmią: dobra nowina o królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Mamy rok 2022, a przed wkroczeniem w kolejne milenium, zaraz gdzieś tam przed 2000 rokiem, było takie spotkanie międzynarodowe wielu, w większości chyba organizacji misyjnych, które działają na świecie. I one oszacowały, ile jest jeszcze języków na świecie, do których nie dotarło ani kawałek Bożego Słowa. I przyjęli sobie za cel do spełnienia, aby do 2020 roku przynajmniej rozpocząć tłumaczenie choćby części Bożego Słowa na każdy z tych języków, o którym wiedzą. Bo czasami niektóre odkrywamy, o których jeszcze nie wiedzieliśmy. Nie ma ich może dużo, ale ciągle są. I 2020 rok minął i jeszcze im się nie udało. Pomimo mobilizacji, rekrutowania ludzi, zbierania środków pieniężnych, lepszej technologii, którą mamy, która ułatwia lepszą pracę i tłumaczenie, to się jeszcze nie udało. Ale może to wskazywać, że ta perspektywa jest nieodległa, jest bliska. Jeśli oni w swoich celach, planach, pragnieniach w taki sposób mogli chcieć to uchwycić, to może to nam pokazywać, że ta Ewangelia powoli ma szansę dotrzeć do wszystkich narodów. I pamiętajmy, że mamy jeszcze te sposoby, że nie musimy tego wydrukować, żeby do ludzi dotrzeć, prawda? Można pewne rzeczy troszeczkę gdzieś przetłumaczyć i próbować do nich dotrzeć. Więc ta perspektywa jest dość bliska. Jezus mówi, i to jest, myślę, ta nasza rola, nasze zadanie, pomimo tego, że możemy przeżywać, możemy doświadczać. Tutaj Jezus też o tym mówi. I to nie jest nic dziwnego. To nie jest coś, co powinno nas zaskakiwać. Oczywiście to nie jest coś, czego my chcemy i to nie jest dla nas miłe, przyjemne i lubiane, ale kiedy będziemy wierni Jezusowi i kiedy będziemy żyć tą dobrą nowiną, zobaczcie, to będziemy doświadczać też przeciwności, a nawet prześladowań. I dobrze jest, Jezus też powiedział, że my nie musimy być męczennikami na siłę, i powiedział, jeśli gdzieś was prześladują i macie możliwość uciekać, to uciekajcie. Niektórzy z was być może dlatego są dzisiaj tutaj. Z tego powodu. Natomiast chciałbym się skupić na tym, że pomimo tych trudnych czasów, pomimo tej ciemności, pomimo tych wyzwań, pomimo tego, że nie wszystko potrafimy zrozumieć, pomimo tego, że ja też bym chciał wiedzieć, jak długo jeszcze z tym wirusem i zarządzaniem wirusem będziemy się zmagać. Czy będzie trudniej, czy będzie łatwiej. Chciałbym nawet wiedzieć, skąd on się wziął. Chciałbym wiedzieć, czy przez przypadek, czy jednak niektórzy mówią, że to jest broń, prawda? Chciałbym wiedzieć, czy on jest od tych zwierząt, czy jednak jest od innych bożych stworzeń, bardziej rozumnych, które czasami nierozumnie postępują, czyli człowieka. Chciałbym wiedzieć, czy to są tylko Chińczycy, czy to są Chińczycy i Amerykanie. Albo czy może Amerykanie spróbowali podłożyć konia trojańskiego Chińczykom. Ale nie wiem tego. I nie chcę swojego życia i swojej uwagi, mnóstwa swojego czasu, swojego serca i swoich myśli właśnie skoncentrować na tym. Ponieważ być może nigdy nie będę tego wiedział. A może dowiem się tego w bardzo prosty sposób, bo w pewnym momencie Bóg to odkryje. I spekulacje ludzi, wielu różnych, okażą się zupełnie bez znaczenia. A może Bóg tego nigdy nie odkryje i dowiem się o tym, bo w ogóle nie wiem, czy się będę tym interesował w wieczności. Ale to, co wiem, to, co Jezus mówi, to to, że nawet w tych czasach dobra nowina o królestwie będzie głoszona, zostanie rozgłoszona na całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy, kiedy to się będzie działo, nadejdzie koniec. Nadejdzie koniec tej rzeczywistości. Nastąpi przyjście Jezusa Chrystusa i nastanie ta nowa rzeczywistość, do której jesteśmy powołani. Zwróćmy uwagę, że ta dobra nowina jest o czymś. To jest dobra nowina o królestwie. My nie żyjemy dzisiaj w czasach królestwa, one gdzieś tam jeszcze są, więc ten zwrot może nie być dla nas taki bardzo oczywisty, ale to nic innego jak dobra nowina o panowaniu. O kimś, kto panuje. O kimś, do którego należy władza, do którego należy ster, który jest ponad wszystkim. O kim? O Bogu, o Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina o Jego panowaniu. Na czym ono polega? Jak ono się przejawia? Do czego ona zmierza? Dlaczego On ma to panowanie? Dobra nowina, zobaczcie, o panowaniu Jezusa ma być rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. A troszkę później, niedługo, i też rozdziałami też jest dość blisko, w 28 rozdziale Jezus wprost mówi, że On ma to panowanie. Jezus wprost, zobaczcie, ogłasza nam, ogłasza swojemu ludowi, chce, żebyśmy my byli świadomi, że On ma to panowanie. No właśnie tego nie mam tu napisanego. To szybko przeczytam, dobrze? Widzę, że tego panowania tutaj nie ująłem. 18 wiersz mówi, a Jezus podszedł i zwrócił się do nich w słowach, otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. I dopiero potem następuje to wezwanie do uczniów, do naśladowców, do tych, którzy już Jego są. 18 wiersz 28 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tutaj Jezus po swoim zmartwychwstaniu, zobaczcie, chwilę przed swoim odejściem, bardzo jasno, zdecydowanie, realnie mówi, otrzymałem, mam wszelką władzę w niebie i na ziemi. Tam w niebie, gdzie odchodzę, ale nie tylko tam, również tutaj. Ludzie mają czasami wrażenie, że Bóg nie panuje nad sytuacją. Czasami my może mamy takie emocje, czasami my może mamy takie myśli, czy takie chwile, kiedy wydaje nam się, że Bogu coś wymknęło się spod kontroli. Wczoraj mieliśmy, wyszliśmy sobie troszkę z Ewangelią, później na chwilkę wam to pokażę, w okolicy naszego zboru, czasami to robimy, były okresy, że bardziej regularnie, teraz trochę mniej, choć znowu mamy plany, żeby to robić bardziej regularnie i podszedł do nas pewien mężczyzna i kiedy dowiedział się, dlaczego my tutaj jesteśmy, to właśnie zaczął mówić, ale jeśli ten Bóg był, to chyba trochę przysnął w czasie II wojny światowej. To chyba coś mu się wydarzyło, jakiś inny okres mówi. Zobaczcie, tak ludziom się czasami wydaje, kiedy patrzą na tą rzeczywistość. Użyłem spontanicznego, myślę, że to było Boże prowadzenie, nietypowego porównania, bo do brata, z którym stałem, wyciągnąłem rękę i mówię, a gdybym ja teraz jego uderzył, to on by miał pretensje do mnie czy do Boga? Kto zadałby cios? I kto byłby za niego odpowiedzialny? I doszliśmy szybko do wniosku razem z nim, że on powiedział, no ale Bóg dał nam wolną wolę i rozum. I ja mówię, no właśnie, tu jest odpowiedź. Bogu nic się nie wymyka i gdybym ja to zrobił, to ja bym poniósł konsekwencje tego. Ja byłbym winny. Bogu nic się nie wymyka, Bóg nad wszystkim panuje i zwróćmy uwagę, chciałbym, żebyście zajrzeli tam do swoich Biblii, do swojej Ewangelii, ponieważ właściwie umknęła mi bardzo, bardzo w tym wyświetleniu, bardzo, bardzo ważna rzecz. Jezus nie tylko mówi, że ma władzę wszelką tam w niebiosach, ale tutaj na ziemi, ale to jest wstęp do tego, co mówi dalej do nas. To nie są dwie różne wypowiedzi. To nie są dwa różne konteksty. Ale On od tego zaczyna naszą misję, nasze zadanie, nasze powołanie, które nam przekazuje, które przekazuje swoim naśladowcom. On chce, żebyśmy my wiedzieli, że bez względu na to, jakie będą okoliczności, jakie będą sytuacje, jak będzie trudno, może jak łatwo, ale również jak będzie trudno, jakie będą obostrzenia, żebyśmy wiedzieli, że On dzierży władzę, że On jest z nami. On, który ma pełnię władzy, jest z nami i On nas posyła. Dlaczego jest z nami? Bo końcówkę na szczęście już mam, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku, czy do końca tego świata. Jestem z wami, który mam wszelką władzę w niebiosach i tu na ziemi, każdego kolejnego dnia, aż do momentu, kiedy nadejdzie koniec. A Ewangelia ma być głoszona według Jego słów, aż do momentu, dnia, kiedy nadejdzie koniec. Jezus, zobaczcie, składa nam niezwykłe zapewnienie, że On wywyższony, pełen władzy, pełen mocy, jest z nami każdego kolejnego dnia. Wczoraj mi się łatwiej wstawało i wychodziło z domu niż dzisiaj. Ostatnio w ogóle mi się niełatwo wstaje i wychodzi z domu. Ta aura jakoś ostatnio, przeżywam ją trochę, że ona taka jest. Ja lubię słońce. Wiecie, ja lubię jak jest jasno. Choć może jestem ciemno ubrany, to jest po prostu wygodne czasami. Natomiast lubię, kiedy jest jasno. Lubię kolory, tak jak na początku na tym kalendarzu. Myślę, że to jest Boże stworzenie. Wybaczcie, nawet jeśli ktoś to później usłyszy, dlatego nie lubię kościołów, w których jest ciemno albo jest półmrok. Ja lubię koncerty, wiecie, ja rozumiem, że to jest dobra atmosfera czasami na koncert, albo do kina, albo do teatru, ale niekoniecznie jestem przekonany, że to jest dobra atmosfera do kościoła. Dlatego nie lubię takich, osobiście nie lubię, chociaż potrafię wielbić Boga również w tych warunkach i wielbić Go dobrze, ale gdybym miał wpływ, to bym trochę rozjaśnił. Jezus mówi nam, zobaczcie, że jesteśmy posłani, On panuje nad całą sytuacją, On panuje nad rzeczywistością i jesteśmy posłani, by iść, słyszeliśmy, ogłaszać tą dobrą nowinę i dzięki temu pozyskiwać dla Niego uczniów pośród wszystkich narodów, również w tym kraju. Nie będę wam przypominał to, co wielu z was słyszało, jak to statystycznie w naszym kraju wygląda, bo wygląda słabo. Jeśli mówimy o świadomych wyznawcach Jezusa, naśladowcach Jezusa, którzy zrozumieli i przyjęli Ewangelię, którzy poddali życie Panu Jezusowi, rozumieją, że On jest Panem, to te statystyki są słabe, pomimo tego, że kulturowo niektórzy z drugiej strony oceanu myślą, że my jesteśmy chrześcijańskim krajem. Ale my wiemy, widząc na to, co się dzieje, że nie jesteśmy. Ponieważ ludzie nie żyją tym, co Chrystus mówi. Ponieważ ludzie nie uznają panowania Chrystusa nad swoim życiem. Nawet czasami nie wierzą w to, że On w ogóle żyje i panuje. Więc jesteśmy wezwani, zobaczcie, to jest nasze zadanie w tym czasie również, w tym czasie półmroku, kiedy wieje, kiedy zrywa się wichura, kiedy są różne wiatry, kiedy jest ciemno, kiedy są obostrzenia, kiedy ludzie się boją wirusa. I może my się boimy, ja przeszedłem i wcale nie lekko. Znam takich, którzy przeszli jeszcze mocniej. Znam takich, którzy przeszli i to był ich koniec i poszli do Pana. Więc bywa bardzo różnie. Jesteśmy do tego, by nieść dobrą nowinę. Ponieważ Ewangelia oznacza dobrą nowinę. I pośród tych wielu wszystkich różnych niedobrych nowin, złych, jest ciągle dobra, żywa nowina o Bożym panowaniu, w której jest Boża moc, by ludzi zbawić, wyratować. Jest w niej Boża moc. Ona jest tą Bożą mocą. Oczywiście częścią, zobaczcie, jesteśmy w kościele baptystów czy baptystycznym. To oznacza, że chrzcimy, prawda, że kolejnym tym krokiem potwierdzającym na wyznanie jest to, że ktoś oddaje się, utożsamia z dziełem Jezusa w chrzcie. I myślę, że to są kolejne słowa Jezusa z innego miejsca. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, prawda? Więc prowadzimy ludzi w ten sposób. Choć my w nazwie nie mamy ani baptyści, ani baptystyczny, to też na podstawie Bożego Słowa to robimy. I chcemy to przeżywać, prawda? Chcemy tego doświadczać. Chcemy widzieć ludzi, którzy zaczynają wierzyć i przyjmują chrzest, stając się naśladowcami Pana Jezusa. W naszym kraju, tu, w tym mieście, w okolicach, chcemy to widzieć, tak? I przeżywać. Pięknie jest to przeżywać. Nawet razem to przeżywaliśmy. Zgadzamy się? Zobaczcie, czy to nie był piękny moment? Czy to nie był radosny moment? Kiedy razem mogliśmy ten moment świętować, celebrować. Razem z Panem Jezusem, przed Jego obliczem. I chcemy tego. Do tego jesteśmy powołani. Jezus powiedział, abyśmy to robili. I cieszę się, że nie tylko możemy mówić o Ewangelii, ale możemy widzieć, jak ona działa i zmienia życie ludzi. Czy możemy powiedzieć chwała Bogu, alleluja? Tak, tak, chwała Bogu, alleluja. Myślę, że to jest w naszych sercach, że my tego pragniemy. Tu jest ciemno, prawda? Jest dość ciemno? To jest zdjęcie zrobione dzień przed Wigilią ubiegłego roku. Byłem na Śląsku. Tam daleko w tle jest pociąg. Tutaj w tą stronę za chwilę będzie przejazd kolejowy, stacja i przejazd kolejowy. Było późno. Miejscowość, w której to się działo, nazywa się Piasek. To jest miejscowość przed Pszczyną. Tak się składa, że w Piasku 25 lat temu w zborze brałem ślub. W tym roku już 25, wtedy to było jeszcze w grudniu 24. To jest ta stacja, to jest tutaj taka malutka stacja i tam jest przejazd. Tam jest ten pociąg, który się zatrzymał, którym ja jechałem. Tu jest ten pociąg za mną, kiedy już do niego wracam. A tutaj chciałem dać trochę kolorów, że na końcu nie była już tylko sama ciemność. Kiedy jechałem z Katowic do Pszczyny, nagle kupiłem sobie w promocyjnej cenie dwie dobre chrześcijańskie książki. Podróż mijała mi tak szybko, że nawet myślałem, że jak się zatrzymaliśmy nagle, myślałem, że jestem gdzieś w połowie drogi, mniej więcej w Tychach, ale nagle okazało się, że jesteśmy już w stację przed Pszczyną, czyli w Piasku. Pociąg szarpnął, to oczywiście tak jak SKM-ka nowej generacji pociąg szarpnął, zatrzymał się, wyhamował. I za chwilę ja siedziałem bezpośrednio w wagonie otwartym, bezpośrednio przy, no nie wiem, czy to się na ten motorniczy nazywa w takim pociągu, ale ten, kto ten pociąg prowadzi, bo tam sama elektronika, prawda? I on za chwilę wyszedł i powiedział, uderzyliśmy w człowieka. To poważna sprawa, właśnie na tym przejeździe. Potem przeczytałem, że na tym przejeździe on jest niebezpieczny i tam się zdarzają różne wypadki. I za chwilę konduktor, który był mniej więcej 10 lat ode mnie młodszy, przyszedł, usłyszał ten komunikat i mówi, no to ja muszę tam wyjść. Założył kamizelkę. Tego dnia było bardzo, bardzo zimno. To były jedne z największych mrozów tegorocznych. Tam myślę, że około 15 na pewno było, więc odzwyczailiśmy się trochę od takiej pogody. On założył pomarańczową kamizelkę i wyszedł, bo musiał sprawdzić, co tam się wydarzyło dokładnie. Wiecie, a ja siedziałem w ciepłych warunkach, ładnie oświetlonym wagonie, czystym, nowym, i miałem swoje dwie chrześcijańskie książki. I pomyślałem sobie, no, jestem blisko, nic mi się nie dzieje, poczytam sobie. I za chwilę, kiedy zacząłem czytać, może minęła jedna, dwie czy trzy minuty, przyszła mi myśl, nagle myśl. Ja nie mogę tak sobie beztrosko siedzieć. Jest zasilanie, jest ciepło, jest światło. Mam przestrzeń i swoje książki, które lubię. Ja nie mogę sobie tak beztrosko tutaj siedzieć, jeśli tam być może umiera człowiek. Tam może w tej ciemności to są ostatnie chwile tego człowieka. Poszedłem do tego, który prowadził pociąg i mówię do niego, wie pan co, ja jestem duchownym. Ja myślę, że powinienem tam pójść, bo być może ten człowiek potrzebuje też takiej pomocy. On mówi, ja dam panu swoją kamizelkę. On dał mi kamizelkę odblaskową, pomarańczową. Ja wyszedłem na zewnątrz, trzeba było iść po tym takim nasypie, śnieg, jakiś tam chwast, niewygodne to było. I kiedy dotarłem tutaj na tą stację, ten konduktor wyszedł za chwilę i powiedział, nie ma tego człowieka. Ta pani, która tutaj operowała, powiedziała, że on kulał, był z jakimś drugim kolegą. Spodziewam się, że był w szoku, ale powiedział, że nic mu się nie stało i się razem oddalili. Więc stąd te kolory, ponieważ nie zakończyło się tragicznie i nie zakończyło się zupełną ciemnością. Ale właśnie, zobaczcie, my po to tutaj jesteśmy. Ludzie żyją w ciemności. Ludzi spotykają fizycznie, emocjonalnie, psychicznie, ale przede wszystkim duchowo takie właśnie wypadki. Oni są poturbowani, nawet jeśli jeszcze nie śmiertelnie, to nigdy nie wiemy, kiedy już śmiertelnie. Kiedy już ten moment ich nadchodzi. Ja myślę, że jego obrażenia były większe niż on myślał, ale na szczęście nie doczytałem potem, bo sprawdzałem, żeby one były tragiczne w skutkach, czyli żeby była taka osoba, która po tym zmarła. Myślę, że może go czekać operacja tej nogi albo długa rekonwalescencja. Jesteśmy po to, ponieważ ludzie, którzy żyją na tym świecie, są w ciemności. A my wiemy, że jest ktoś, dzisiaj to czytaliśmy, albo inaczej, dzisiaj to czytaliśmy, a ostatnio też to rozważaliście, że jest ktoś, kto z tej ciemności jest w stanie wyprowadzić. I gdzie prowadzi? Do życia, które ma zupełnie inny charakter, a przede wszystkim do wieczności. Do życia, które jest wieczne. Można już je tutaj doświadczyć, przedsmak w jakiejś części, ale prowadzi nas do życia, które Bóg dla nas zaplanował, dla ludzkości. I to są zdjęcia z wczoraj, to jest Rondo Wiatraczna, tam bywamy, właśnie wczoraj byliśmy przez półtorej godziny, mamy taki bardzo prosty, ekonomiczny patent, bardzo nieinwazyjny, po prostu wychodzimy z kawą i herbatą. Mamy Boże Słowo przy sobie w różnej formie. Mamy dobrą kawę, dobrą herbatę i dobre słowo. Wszystkie trzy rzeczy mamy. I ludzie, niektórzy podchodzą, niektórzy pytają, niektórzy mają różne motywacje. W ciągu półtorej godziny, to był jeden z lepszych takich momentów, kiedy tam się pokazaliśmy, nie zawsze tak bywa, w ciągu półtorej godziny mieliśmy 6 rozmów. Chciałbym, żeby było tak za każdym razem. Ze 3 bardzo konkretne. Takie naprawdę już głębsze, głębokie i 3 całkiem niezłe. Wczoraj nam zaświeciło, aczkolwiek umówiliśmy się wcześniej, 2 dni wcześniej, kiedy jeszcze nie świeciło i kiedy zbieraliśmy się stamtąd, zaczynało kropić. Wtedy, kiedy doszedł nasz czas, koniec, zaczynało się kropić, Bóg zamknął okienko. Słuchajcie, Pan Jezus nad wszystkim panuje. To jest bardzo ekonomiczne. Jesteśmy tu tylko w 3 osoby, zwróćcie uwagę. W 2 to jest trochę za mało, 3 to już jest wystarczające. Mogą być 4, może być 5, czasami jest więcej ludzi. Bardzo prosty patent. To jest nasz patent, choć my też od kogoś go troszeczkę zapożyczyliśmy. Ten stolik pamięta lata 80. Baner nasza siostra zrobiła sama, tutaj nawet to są jej ręce. I ten baner już użyczyliśmy dwóm innym wspólnotom, które zobaczyły, że my to robimy. Oddaliśmy im ten projekt za darmo, żeby oni mogli również z niego korzystać. Jak będziecie chcieli, dostaniecie również od nas ten projekt. A to jest jeszcze jedna rzecz, którą robimy i do której też was zachęcam. I pamiętacie, że o tym mówiliśmy. To jest Ewangelia. Ewangelia, która pozwala odkryć to życie pod Bożym panowaniem. Pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Zrozumieć to panowanie Jezusa. Zrozumieć, jak tam się dostać. Zrozumieć, na czym to polega. Dlaczego to jest możliwe. Dlaczego tego potrzebuję. Jeśli ta Ewangelia jest wyjątkowa, bo tak Bóg to zaplanował i nie, że jest lepsza, jest inna i w tym sensie wyjątkowa, dana nam została najpóźniej z wszystkich Ewangelii i ja wierzę w to, jestem o tym przekonany, że ona nam została również dana jako traktat ewangelizacyjny. Wielu ludzi dzisiaj poszukuje prawdy, a przynajmniej jakaś część. Ta Ewangelia mówi o prawdzie częściej niż wszystkie trzy pozostałe Ewangelie. Niektórzy ludzie zmagają się z wiarą i poszukują jej i nie wiedzą. Ta Ewangelia mówi o wierze więcej niż wszystkie trzy pozostałe Ewangelie. Ta Ewangelia mówi o światłości więcej niż wszystkie trzy pozostałe Ewangelie. Ta Ewangelia mówi o miłości więcej niż wszystkie trzy pozostałe Ewangelie. Ludzie tego potrzebują i tego poszukują albo na to oczekują, nie wiedząc, jak to odkryć. Dlatego ja lubię używać tej Ewangelii i teraz używam ją również, słuchajcie, w tej formie elektronicznej. I też możecie w taki sposób jej używać. O tym chyba nie rozmawialiśmy, o tym więcej rozmawialiśmy. I ja chcę was znowu do tego zachęcić, jako jednej z form. Widzieliśmy przed chwilą formę inną, tutaj widzimy formę inną. Niektórych ludzi, których tam spotykamy, potem zapraszamy do kontynuowania w ten sposób. Widzieliśmy ten moment, kiedy zupełnie niezaplanowany, kiedy ja byłem w pociągu. Wiecie, że ja wtedy wracałem z zaplanowanej ewangelizacji? Ja tego dnia odwiedzałem misjonarza w jednym z miast na Śląsku. I odwiedzaliśmy osiedle, które nazywa się Nowy Świat, ale on z nazwą nie miało nic wspólnego. Zapewniam was, że nie chcielibyście na nim mieszkać. Udało się władzom miasta troszeczkę z zewnątrz zrewitalizować część budynku. Ale nawet te, które z zewnątrz wyglądają w miarę normalnie, w miarę nowo. Kiedy wchodziło się do środka, nie można było wierzyć, że ludzie ciągle mieszkają w takich warunkach. Ja wracałem z zaplanowanej ewangelizacji, z docierania do ludzi, kiedy odwiedzaliśmy ludzi i już myślałem, że teraz to jest mój czas drogi, odpoczynku. Już jest po wszystkim. To był mroźny dzień. I nagle jest czas na to, żeby wypuść mój lud. Po co? My chcemy wyjść, bo chcemy służyć naszemu Bogu. Wypuść mój lud, żeby mógł mi służyć. Zobaczcie, jak to, z jakich różnych miejsc czytamy, z różnych epok, z różnych historii, ale Bóg chce, Bóg panuje nad swoim ludem i chce, żeby jego lud jemu służył na różne sposoby. I tu poruszam, tylko pokazuję wam to, czym ja się posługuję, z czego ja korzystam, dlaczego uważam, że też z tego można korzystać i warto korzystać, dlatego też wcześniej spotykaliśmy się na naszych szkoleniach. To jest jedna z form i kiedy będziecie chcieli z tego korzystać, wiecie, teraz jest tak, że jeżeli zgłosi się ktoś do odkrywania życia w platformie internetowej, to będzie moim uczniem i ja będę mu towarzyszył. Ale jeśli ktoś z was będzie gotowy to robić, to my, jeżeli ktoś będzie z okolic Legionowa, od razu przydzielimy go wam, żebyście wy mogli tego człowieka prowadzić. Więc zastanowimy się nad tym, rozważymy, czy to nie jest też jakaś opcja. Docieramy z tym w różne miejsca i w takiej formie, i w takiej formie. I mam kilka osób, które teraz aktualnie również prowadzę, akurat nie z tej strony Warszawy. I zakończę historią. Ktoś z was zna tą historię? Patrzycie na ten most, a ten most ktoś z was zna? A czy wygląda atrakcyjnie? Czy to jest ładny obraz, ładny widok? Zwłaszcza jeśli widzimy ten napis, prawda? Czyli wieczność. To jest bardzo znany most w Sydney, w Australii. I ten napis został wyświetlony na tym bardzo słynnym moście w momencie, kiedy w Australii przechodzono w 2000 rok, czyli na przełomie wieków i na przełomie tysiącleci. Za chwilkę powiem wam, dlaczego wyświetlono ten napis, co oznacza wieczność, bo wiemy, to może być wieczność, to może być eternity, to może być marka perfum na przykład, prawda? Też również taka jest, ale tu nie chodzi o to. To nie było sponsorowane przez producenta tych oto właśnie w miarę dobrych perfum czy wód. Ale to chodzi o tego człowieka, który nazywa się Arthur Stacey. Nazywał się. Był z Sydney. Albo z tamtych okolic przynajmniej. Urodził się w 1885 roku. I wychował się w rodzinie, która była patologiczna. Często nie używamy tych nazw, używamy inne, ale w rzeczywistości to była bardzo głęboka patologia. Został alkoholikiem, będąc nastolatkiem. A potem pomagał swoim siostrom, które prowadziły dom publiczny. Będąc nadal alkoholikiem. Jego rodzice byli alkoholikami. Musiał pracować, właściwie nie skończył żadnej szkoły i był analfabetą. To możemy sobie wyobrazić, że wkraczając w XX wiek w Australii, można być analfabetą w dużym mieście. Zapewniam was, że są tacy ludzie również tutaj, teraz, w XXI wieku, w Warszawie i okolicach. Ja takich ludzi spotkałem, którzy ledwo potrafili się podpisać. On ledwo potrafił dobrze się podpisać. I kiedy miał około 40 lat, zaciągnął się do wojska w czasie I wojny światowej, musiał opuścić armię, ponieważ miał zapalenie skrzeli, zapalenie płuc, więc zwolniono go z tej armii. No i był właściwie takim bezdomnym. I pewnego razu został zaproszony do kościoła przez jakąś misję, która docierała właśnie do ludzi w ciemności, do ludzi, którzy byli bardzo głęboko w ciemności, do zboru i poszedł tam tylko po to, żeby zjeść jakieś ciepłe ciastko i napić się ciepłej herbaty. Tam usłyszał Ewangelię i się nawrócił. Od tego momentu jego życie zaczęło się zmieniać. 2 lata później, będąc w kościele, usłyszał kazanie gościa, który przyjechał. Głosił z Izajasza 57 rozdziału 15 wiersza. I tam jest mowa, że mowa o Bogu, który jest wieczny. O perspektywie wieczności. Kiedy usłyszał to kazanie, powiedział: wieczność przeszyła moje wnętrze, moje myśli, moją duszę. Perspektywa, świadomość wieczności spłynęła na mnie i wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, żeby ludzie dookoła mnie też o tym wiedzieli. O tej wieczności, którą Bóg przygotował. Ale co może zrobić człowiek, który nawet nie umie pisać? Kto może zrobić człowiek, który dopiero co stawia pierwsze kroki w swoim życiu? I wiecie co? On odebrał od Boga myśl. On taką myśl odebrał, nikt inny, żeby wychodzić każdego dnia na ulicę swojego miasta i kredą pisać na chodnikach, na ulicach wieczność. Czy możecie sobie wyobrazić, że on to robił przez kolejne 35 lat? Każdego kolejnego dnia. Wstawał o 4 rano, wychodził z domu, zanim ludzie jechali do pracy i w różnych miejscach swojego miasta brał kredę, szedł i pisał wieczność, wieczność, wieczność. W międzyczasie próbował zmienić napis na Bóg albo grzech. Jeszcze jakieś tam i to już mu nie wychodziło. Nie umiał normalnie dobrze tego nawet napisać. Przez 35 lat swojego życia napisał wieczność chyba ponad 500 000 razy. Trudno zliczyć, ludzi, których poruszyło to do tego, by poszukiwać Boga i Jego panowania. Trudno to jednoznacznie oszacować. Wiele razy został zatrzymany przez służby porządkowe albo policję, dlatego że to było traktowane zgodnie z przepisami jako nielegalne, jako zaśmiecanie miasta. Kilkanaście albo więcej razy został zatrzymany. I za każdym razem udzielał prostej odpowiedzi, że dostał na to zgodę od wyższej instancji. I wiecie, że nigdy nie został ukarany? Arthur Stacy odebrał taki sposób, czy możecie sobie wyobrazić, że to miasto, również na olimpiadzie, kiedy tam odbywała się tego roku olimpiada, również to było symbolem olimpijskim podczas inauguracji olimpiady. Czy możemy sobie wyobrazić, że miasto ze swojej historii wybiera jako swój symbol, który ogłasza całemu światu, wszystkim narodom, które to widzą i potem przyjeżdżają na olimpiadę, słowo wieczność? Jeśli Bóg mógł użyć Artura, to może użyć i mnie, i ciebie. O wiele piękniejsza iluminacja jest przed nami, na którą my oczekujemy, kiedy Chrystus przyjdzie. To będzie wyświetlone, w jaki sposób my Mu służyliśmy. Być może ty będziesz używał Ewangelii Mateusza w sobie jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny sposób, a nie Ewangelii Jana. Być może ty będziesz robił to tylko i wyłącznie w internecie, w swój niepowtarzalny sposób, docierając do różnych ludzi. Być może ty w swój niepowtarzalny sposób będziesz wychodził i rozmawiał z ludźmi w swoim mieście. Być może będziesz to robił bardzo skutecznie, lepiej niż inni, częściej, nawet nie wychodząc do ludzi, ale spotykając ich w różnych swoich okolicznościach życiowych. Być może ktoś użyje stolika, a ktoś użyje internetowej platformy, która już jest gotowa. To nie ma znaczenia jak. Chodzi o to, że jesteśmy do tego powołani, aż nadejdzie koniec. Jako Liga Biblijna, jako ja osobiście i my jako Liga Biblijna jesteśmy po to, by też was w tym wspierać, żeby was zachęcać, żeby was mobilizować, żeby robić to razem z wami, żeby cieszyć się razem z wami, tak jak wcześniej to widzieliśmy. Zobaczcie, żebyśmy przeżywali więcej tych momentów i potem razem zobaczyli tą niezwykłą iluminację, kiedy Chrystus przyjdzie w Jego chwale. I żebyśmy usłyszeli, każdy z nas, dobrze, sługo, dobry i wierny, wejdź do radości. Niech Bóg nas w tym prowadzi, niech Bóg wśród was działa, niech imię Pańskie będzie uwielbione, a Jego Kościół rośnie w tym mieście i okolicach przez głoszenie Ewangelii i czynienie uczniami Jezusa Chrystusa, który panuje. Amen.